Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
Witam serdecznie, dzień dobry.
Od czerwca jest Pan pełnomocnikiem okręgu gdyńskiego Prawa i Sprawiedliwości, choć jako aktywny polityk zawsze kojarzony był Pan z Gdańskiem. Kto zdecydował o tym, że pokieruje Pan okręgiem gdyńskim?
Władze Prawa i Sprawiedliwości podejmują decyzje i proponują różnego rodzaju funkcje. Ja tą funkcję przyjąłem, natomiast pamiętajmy, że Trójmiasto jest swoistą metropolią i tutaj wszystkie działania, które realizujemy wspólnie w ustaleniach. Nie ma takiej możliwości, żeby nie myśleć o Gdańsku, myśląc o Gdyni i odwrotnie.
Czyli rozumiem, nie ma pan wyjścia.
Dlaczego? Wyjście jest zawsze.
Nie mógł pan odmówić.
Nie, no jeżeli dostajemy propozycję, aby coś zmienić, aby coś naprawić, aby dokonać pewnych nowych rzeczy, to jest wyzwanie, z którym należy się sprostać i które należy podjąć. Taka jest rola każdego polityka czy każdego menadżera, bez względu to, jakiego to są typu propozycje.
Na ten moment jest najważniejsze, żebyśmy przygotowali strukturę Prawa i Sprawiedliwości do najbliższych wyborów. Celami strategicznymi jest odbicie wszystkich możliwych okręgów w Senacie i fotela prezydenta Gdańska. Być może są to cele krótkoterminowe. Nowe. To są słowa pełnomocnika okręgu gdańskiego Tomasza Rakowskiego. A przed panem władze partii jakie postawiły zadanie? Czy już pan zrealizował jakieś cele? Czy idzie ciężko? Czy jak idzie?
Idzie bardzo dobrze. Przede wszystkim spotykamy się z mieszkańcami, rozmawiamy z samorządowcami, rozmawiamy z przedsiębiorcami. Odbyłem całą masę spotkań na terenie powiatu puckiego, na terenie miasta Gdyni. I to są rozmowy, które mają po pierwsze pokazać, jakie problemy są wśród mieszkańców konkretnych powiatów, aby zwrócić uwagę na to, co ich najbardziej boli, aby przygotować plan poprawy tego, co źle funkcjonuje i stworzyć drużynę, z którą będziemy w stanie te zmiany dokonać.
To jak idzie tworzenie drużyny?
Bardzo dobrze. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony przyjęciem ze strony zwłaszcza samorządowców, zwłaszcza tych, którzy w tej chwili nie są związani z żadnymi partiami politycznymi. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony rozmowami z przedstawicielami gospodarki trójmiejskiej. To pokazuje, że jest duże wyczucie sytuacji. Zdajemy sobie sprawę, że nie jest obecnie łatwo, ale zdają sobie sprawę z tego, że wspólnie jesteśmy w stanie realizować dalej ten projekt, który Prawo i Sprawiedliwość pokazało, czyli naprawę funkcjonowania w wielu aspektach, które zostały w czasie rządów Platformy Obywatelskiej zniweczone.
Takie stwierdzenie pada z pana ust, że pan uwielbia trudne zadanie, bo Gdynia, na przykład sama Gdynia, to niełatwy teren dla Prawa i Sprawiedliwości. Przekonał się również o tym były szef tutaj całego pomorskiego PiS Marcin Horała. Też startował na przykład w wyborach na prezydenta Gdyni. No, wynik był dosyć niekorzystny, bo prezydent Wojciech Szczurek odnosi tam poważne sukcesy. A jak pan pokonałby Wojciecha Szczurka? Jaka jest recepta na pokonanie Wojciecha Szczurka, bo mówimy o Gdyni?
My dzisiaj nie mówimy o tym, że chcemy pokonać tą czy inną osobę, dlatego że nie wiemy, kto będzie startował na prezydenta Gdyni i kto będzie wystawiany przez różnego rodzaju ugrupowania i komitety. Dla nas najważniejsze jest, aby przede wszystkim, tak jak mówiłem wcześniej, wsłuchać się w to, czego chcą mieszkańcy i aby wybrać i poprzeć taką osobę, która będzie w stanie zapewnić realizację tego programu, które dla mieszkańców jest najbliższe.
A pan jako pełnomocnik widzi dzisiaj taką osobę? A może pan by wystartował na prezydenta Gdyni, chociaż tak jak wspomniałem wcześniej, był pan i jest kojarzony raczej z Gdańskiem. 3 razy kandydował pan na urząd prezydenta.
3 razy kandydowałem na urząd prezydenta miasta Gdańska. To były bardzo ciekawe wybory. Uczyłem się wtedy też funkcjonowania samorządów i cieszę się, że i dziękuję za to, że mieszkańcy w czasie, kiedy Prawo i Sprawiedliwość było w opozycji, kiedy nie rządziło, też mi w jakiś sposób zaufali, bo dostałem tyle głosów, ile nie udało się później żadnemu innemu kandydatowi, konkurentowi, kandydata Platformy Obywatelskiej zdobyć.
Natomiast, 38,7%.
Natomiast jeżeli chodzi o miasto Gdynię, to pamiętajmy, że to jest trochę inne miasto. Tutaj ta sytuacja wygląda dużo inaczej. Natomiast zawsze jest tak, że mogą być zmiany i te zmiany mogą być na korzyść, te zmiany mogą pokazać, że można inaczej, można szybciej, można lepiej.
A czy budujecie już jakąś strategię na wybory samorządowe? Jest 6 pełnomocników. Wybory samorządowe, co prawda, jeszcze nie wiadomo, kiedy będą. Są takie opcje i słyszymy to, co rusz, że może to być data, czyli wiosna 2024. Budujecie już jakąś strategię na wybory właśnie samorządowe czy parlamentarne takie w regionach, byłaby dopasowana do danego regionu, bo jak wiemy, każdy region jest inny, a Pomorze jest wyjątkowo trudnym regionem dla PiS-u.
W czasie ostatnich dożynek w gminie Puck rozmawiałem z samorządowcami na ten temat, który bardzo rozpala wyobraźnię niektórych polityków, czyli daty wyborów samorządowych. Samorządowcy, radni bardzo mocno zwracali uwagę na to, że oni nie chcieliby, aby te wybory polityczne, które są do parlamentu, były łączone czy były blisko wyborów samorządowych ze względu na to, że mają zupełnie inną specyfikę. Samorządowcy chcą się skupić na problemach naszych małych ojczyzn i dlatego jestem przekonany, że projekt pod tytułem Wybory samorządowe odroczone, który zresztą jest zgodny z konstytucją, zgodny z obowiązującym prawem, jest dobrym pomysłem. To są dwa zupełnie różne okresy kampanii wyborczej, zresztą bardzo trudne też do rozliczeń i dlatego myślę, że dobrze byłoby, aby także dzisiejsza opozycja wsłuchała się w głos także swoich samorządowców, którzy uważają, że wybory samorządowe powinny być w późniejszym terminie niż wybory parlamentarne. I oczywiście rozmawiając z mieszkańcami, rozmawiając z samorządowcami, rozmawiamy także, jak mówiłem wcześniej, o tym, co powinno się zmienić, jak samorządy powinny funkcjonować, jak w konkretnym miejscu powinna wyglądać także ta zmiana. I to jest przygotowywanie się do stworzenia programu, który będzie programem na konkretne miejsca, na konkretne gminy, powiaty, a razem wspólnie z kolegami, pełnomocnikami przygotujemy także program dla województwa.
Pewnie wybory parlamentarne będą szybciej, no i wiadomo, że sprawy personalne oczywiście są najciekawsze w polityce i to wszyscy wiedzą od dawna. Czy pan jako pełnomocnik okręgu zdecyduje się na przykład na start do Senatu, a może do Sejmu?
Tak jak mówiłem wcześniej, władze danej partii mają ten przywilej i mają to rozeznanie, komu zaproponować, aby startował do tego czy do innego organu i żeby wystawić taką listę, która będzie najbardziej korzystna z punktu widzenia wygrania wyborów, ale też pamiętajmy o tym, że w Prawie i Sprawiedliwości lokalne struktury mają bardzo dużo do powiedzenia i one także będą wskazywały te osoby, które ich zdaniem powinny startować do Sejmu czy do Senatu. Natomiast dzisiaj nie skupiamy się na tworzeniu list konkretnych, skupiamy się nad programem. Program jest najważniejszy. Jeżeli program jest dobrze przygotowany i ma poparcie zarówno struktur, ale przede wszystkim wyborców, to wtedy powinniśmy dopiero przymierzać się do przymiarek, do listy.
Portal Wybrzeże 24 opublikował taką rozmowę z panem w lipcu tego roku i pytają, dziennikarze pytali, czy nie przeszkadza panu to, że jest pan w zarządzie PZU i w polityce, czy to nie jest sprzeczność? Pan mówił, można łączyć dla dobra publicznego biznes i politykę, oczywiście nie wikłając jednego w drugie. Można? czy nie można?
Oczywiście, że można.
Czy to panu przeszkadza w kontaktach na przykład z kolegami partyjnymi?
Nie przeszkadza to w żaden sposób, dlatego że różnie możemy podchodzić do wielu spraw. Inaczej podchodzimy, kiedy rozmawiamy jako przedstawiciele partii politycznej, ale inaczej też rozmawiamy, kiedy rozmawiamy jako koledzy na różnego rodzaju forach. Spotykamy się i pracujemy w różnego rodzaju stowarzyszeniach, izbach. Praca zawodowa ma to do siebie, że musi być realizowana i z tej pracy nas rozlicza Rada Nadzorcza. Natomiast z prac innych, z prac społecznych rozliczają nas te organy statutowe, które nas do takich funkcji powołują.
Jeszcze może o kampanii wyborczej, bo de facto ona już trwa. Wielu publicystów mówi, że ta kampania będzie miała takie trzy pola walki, czyli pole światopoglądowe, finansowe i mówią o obszarze zbrojeniowym. A pan uważa, że jak ta kampania na czym się skupi? Mamy jeszcze reparacje, mamy inflację, czyli to jest to pole finansowe, światopoglądowe. Przedstawiał niedawno Donald Tusk, który na przykład dopuszczał, mówił, że program, że Platforma wpisze do swojego programu możliwość swobodnego przerywania ciąży do 12 tygodnia życia dziecka. Który obszar będzie najważniejszy?
Myślę, że zwróćmy uwagę także na to, że te obszary kampanijne będą na pewno jeszcze się zmieniały. Natomiast niepokojące jest to, że dzisiaj Platforma Obywatelska, która do tej pory mieniła się partią wolnościową, bardzo mocno pokazuje, że jest to partia jednego wodza, jednej osoby, która jeszcze będzie decydowała o tym, jakie poglądy należy mieć i jakie wartości należy reprezentować, aby można było startować. Czegoś takiego jeszcze nie słyszałem, a ponieważ jestem
mówi
także
pan o
politologiem.
Dokładnie. Które mają składać przyszli parlamentarzyści.
Tak, jeżeli w Platformę Obywatelską i Donald Tusk wchodzą w sumienia osób, które do tej partii należą i możliwość startu jest związana tylko i wyłącznie z jednym aspektem, że ktoś będzie godził się na mordowanie dzieci nienarodzonych, to mamy do czynienia z czymś, czego do tej pory w polityce nie było. To jest totalitaryzm polityczny, to jest coś, z czym należy walczyć, bo za chwilę okaże się, że ci ludzie nie będą mogli nie tylko być za ochroną życia poczętego, ale będą musieli na przykład walczyć z Kościołem katolickim albo będą musieli wyznawać te poglądy, które chce Berlin czy Paryż, a które nie mają nic wspólnego z tym, co powinno być w Polsce. Ja zawsze stałem na stanowisku, że najważniejsza jest wolność wypowiedzi, wolność swoich własnych przekonań. Platforma Obywatelska dzisiaj zabrania tego swoim członkom, za chwilę zabroni tego mieszkańcom Polski, jeżeli ta partia dojdzie do władzy. To jest autorytaryzm w najgorszym wydaniu i mam nadzieję, że dlatego właśnie ta partia przegra najbliższe wybory.
Gdyby wybory odbywały się w najbliższą niedzielę, na Prawo i Sprawiedliwość zagłosowałoby 37% respondentów, na Koalicję 26%, Polska 2050 11%, ponad prawie 12%, Lewica prawie 10%. Mamy różne sondaże od 7 do 10 punktów procentowych przewagi, ale nie ma takiej przewagi, która gwarantowałaby samodzielne rządy. To się może zmienić? Czy Prawo i Sprawiedliwość ma metodę, żeby odzyskać takie większe, uzyskać większe poparcie niż te, które jest, żeby tą samodzielną większość mieć?
Sondaże mają to do siebie, że są sondażami. Pytał mnie pan wcześniej o mój start w Gdańsku na prezydenta Gdańska. I sondaże, i dziennikarze, i różnego rodzaju instytucje nie dawały mi żadnej szansy, że nawet wejdę do drugiej tury. Mało tego, że to będzie totalna porażka, a rozmowa z mieszkańcami, pokazywanie planu, rozwiązywanie problemów spowodowało, że naprawdę niewiele zabrakło do tego, aby coś w Gdańsku się zmieniło. Natomiast aby to się stało, musimy mówić o realnych problemach. Ja jestem przekonany, że trochę przez ostatnie miesiące odeszliśmy od przekazywania tych informacji, które są bardzo ważne dla mieszkańców, że jesteśmy z nimi. No, jeżeli jesteśmy w Gdańsku, to nie pamiętam, aby w ostatnim czasie chociażby toczyła się dyskusja na temat szadułek i tego, co na szadułkach się dzieje. Pewne rzeczy przechodzą tak trochę bokiem, a mieszkańcy bardzo chcą, aby te sprawy były rozwiązane. Wiemy doskonale, że tak jak kilka lat temu, jak się wjeżdżało do Gdańska, to czuliśmy wielki smród, tak czujemy go dzisiaj, a dodatkowo dostajemy informacje o tym, że te inwestycje, które tam są czynione, być może są czynione nie do końca zgodnie z zasadami, więc jest dużo tematów, o których musimy rozmawiać i którym musimy poświęcić czas, aby pokazać mieszkańcom, że jesteśmy z nimi.
To może, jak tak pan pełnomocnik mówi o Gdańsku, to może na prezydenta Gdańska pan wystarczy.
Ale możemy też rozmawiać o Gdyni. No, mówimy w ostatnim czasie o reparacjach wojennych. Mówimy o tym, że to jest bardzo ważne, aby uczciwość i sprawiedliwość po latach zwyciężyła, aby ten wielki mord na Polakach spowodowany agresją Niemiec na Polskę, ponad 5 milionów Polaków zginęło, olbrzymi majątek został nam odebrany, zniszczone zostały całe pokolenia. Dzisiaj mówimy o tym, że należy się ta sprawiedliwość, a widzimy, że Platforma Obywatelska, że wielu dziennikarzy z różnych mediów kwestionują tego typu sytuacje, a kwestionują także dlatego, że nie mówię o tym, co się dzieje lokalnie. Jeżeli na przykład ostatnio wójt gminy Krokowa Adam Śliwicki mówi mi, że na Radzie, kiedy była mowa na temat dalszej przyszłości Pałacu Zamku w Krokowej, jest propozycja, aby ze względów także finansowych ten zamek został przejęty przez Ministerstwo Kultury poprzez którejś z muzeów państwowych. A druga strona mówi, że nie, tak być nie może, że to muzeum powinno przejść na własność rządu niemieckiego. To jest to bardzo niepokojące, o czym się nie mówi ani w mediach lokalnych, ani w mediach ogólnopolskich. I takich spraw jest dosyć dużo. Widzimy, co dzieje się także z pewnymi inwestycjami na terenie Gdyni. Mieszkańcy nie o wszystko są pytani, nie o wszystkim mogą decydować. To pokazuje, że jest wiele do zrobienia. Zwróćmy uwagę, w jaki sposób Prawo i Sprawiedliwość podchodzi, chociażby nawet w takich miejscach jak Puck, gdzie władze bardzo mocno krytykują Prawo i Sprawiedliwość, a bez względu na to Prawo i Sprawiedliwość przeznacza olbrzymie środki na tamtejszy szpital, nie patrząc na to, kto tam rządzi, jakie ma zdanie na temat Prawa i Sprawiedliwości. My musimy to nagłaśniać, musimy pokazywać, że jesteśmy blisko z mieszkańcami, bez względu na to, na kogo oni głosują, my zmieniamy Polskę.
Krótkie pytanie, ostatnie pytanie. 17 września, otwarcie przekopu Mierzei Wiślanej. Tutaj były protesty. No, nie podobało się to między innymi politykom opozycji. Jak ważna to inwestycja?
To jest bardzo ważna inwestycja. Myślę, że tylko już ci, którzy są najbardziej zatwardziali w zwalczaniu Prawa i Sprawiedliwości, mówią o tym, że ta inwestycja jest zła czy szkodliwa. Dzisiaj widzimy, że ta inwestycja może bardzo mocno pobudzić gospodarkę. Rozmawiałem w ostatnim czasie z mieszkańcami Elbląga, bo staram się jeździć po całej Polsce. I oni mówią o tym, że nie rozumieją, dlaczego chociażby senator z Platformy Obywatelskiej jest przeciwko temu, aby państwo rozwijało czwarty port w Elblągu, aby państwo mogło tam wrzucić kilkaset milionów złotych, aby także ten przekop służył właśnie mieszkańcom Elbląga.
Samorządowcy z Elbląga i Mierzei Wiślanej są zadowoleni, a my będziemy relacjonować otwarcie przekopu Mierzei Wiślanej 17 września. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.